Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie w to wietrzne przedpołudnie. Jest z nami Łukasz Smułka, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Wicemarszałek województwa małopolskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Trochę nam się we znaki daje ta pogoda od wczoraj, panie marszałku.
Tak, trochę nam się we znaki daje, bardzo wieje, ale to myślę, że w całej Małopolsce taka sytuacja. No, musimy też być czujni, jeżeli chodzi o wiatr, który jest dookoła nas, no i uważamy na siebie.
Mm-hmm. Dokładnie, nie ma innego wyjścia. Panie marszałku, w ostatnim czasie udaje nam się co nieco pójść do przodu, bo koleje w Małopolsce, o tym będzie. Pan zresztą o tym lubi mówić, ostatnio w audycji 7 stycznia o tym mówiliśmy, o tym wykluczeniu i zamazywaniu tych, nie wiem, białych, czarnych plam. Gdzieś nam się udaje. Łukasz Smułka.
No, mówimy o białych plamach, natomiast staramy się, mówiąc o wykluczeniu komunikacyjnym, mówić bardzo szeroko. Nie tylko koleje, bo Małopolska rozwija koleje małopolskie, koleje regionalne, czyli Porregio, ale również współpracujemy z kolejami śląskimi. Dla nas ważne jest to, że pasażer, który jedzie pociągiem, tak naprawdę nie powinien rozpoznawać, która spółka go obsługuje, ponieważ pociągi muszą być czyste, komfortowe, bezpieczne, ekologiczne i oczywiście punktualne. Nad tym też przede wszystkim pracujemy, ale oprócz kolei to również w Małopolsce jako pionierzy realizujemy linie dowozowe. Rozwijamy też drugą odnogę kolei małopolskich w postaci chociażby zakupu autobusów, żeby również tworzyć linie dowozowe do węzłów przesiadkowych. I w Małopolsce to się sprawdza, bo kiedy obserwujemy ilość pasażerów w Małopolsce, ile zostało przewiezionych za 2022 rok, to jest liczba bardzo imponująca i bardzo dziękujemy pasażerom, że przede wszystkim korzystają z kolei właśnie tych regionalnych. Jest to ponad 15 milionów pasażerów i bardzo dobrze, i bardzo duża liczba, prawie milion pasażerów, które właśnie korzysta z linii dowozowych, tych organizowanych właśnie przez samorząd województwa.
Mm-hmm. Ta nowa linia też parę miesięcy temu powstała, autobusowa w ramach tej, bo na razie się nie da kolei, do Myślenic. Jest zainteresowanie, panie marszałku?
Jest zainteresowanie, jest bardzo duże zainteresowanie właśnie tą linią autobusową Kraków-Myślenice. Jest tam bardzo duży potok podróżnych, ale tak naprawdę mieszkańcy też sygnalizują, że są jakby zadowoleni, że są obsługiwani przez dobre autobusy, nowe autobusy, ale też trzeba jasno wskazać, że nasi przewoźnicy komercyjni, którzy świadczą usługi tego typu w Małopolsce, w różnej części, odnawiają tabor i również świadczą bardzo wysokie usługi transportowe i też bez prywatnych przewoźników w Małopolsce byłoby bardzo trudno. W związku z tym o tym też trzeba pamiętać, że ten transport publiczny również opiera się na prywatnych przewoźnikach. Ale mówiąc tak naprawdę o kolei, to chociażby w ostatnim czasie nowa linia jakby kolejowa uruchomiona w kierunku Skawiny, przedłużona do Zatora, to dla przykładu powiem, że na tej linii praktycznie uruchomionej w 2022 roku zostało przewiezionych, skorzystało ponad 450 tysięcy pasażerów. To jest dla nas bardzo ważne, bo szybka kolej aglomeracyjna dociera również poza Kraków i bardzo dobrze. Kiedy tak naprawdę też mówimy o szybkiej kolei aglomeracyjnej, no to również musimy zwrócić uwagę, albo może tak na wprost porównać, że chociażby z centrum metra w Warszawie, stacja Mociny około 15 kilometrów, jest pokonywana 18 minut, gdzie dla przykładu powiem, że ktoś, kto wsiada w Wieliczce, wczoraj akurat jechałem też pociągiem z Wieliczki, bo były spore korki i wybrałem jakby transport kolejowy, to z Wieliczki jechałem około 20 minut do Dworca Głównego, gdzie oczywiście miałem kilka stacji po drodze w obrębie miasta Krakowa i podobna sytuacja jest. Ktoś, kto dojeżdża z Krakowa na lotnisko, około 17 minut jest w stanie dojechać właśnie koleją, ale chociażby przykład, nie wiem, Kraków-Bronowice, czy Zabierzów, Krzeszowice-Trzebinia, czy nawet Oświęcim. To są bardzo konkurencyjne czasy przejazdu, ale przede wszystkim stawiamy na jakość obsługi.
Panie marszałku, ten rozwój jakoś tam cały czas trwa. W którym kierunku widzicie teraz konieczność rozbudowy tego zaplecza kolejowego, bądź linii autobusowych, które, tak jak pan mówi, do Myślenic udało się, jest zainteresowanie, ludzie jeżdżą. Jeszcze w jakie kierunki?
Panie dyrektorze, teraz pracujemy nad, można powiedzieć, biletem metropolitalnym i podpisaliśmy porozumienie z miastem Kraków, z gminami ościennymi jak Biskupice, Czerniuchów, Igomiewa, Wrzęcyzy, Koczmierzów, Lubożyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki, po to, że ci pasażerowie, którzy korzystają z komunikacji miejskiej w Krakowie, mają również możliwość w obrębie miasta Krakowa przesiąść się właśnie na kolej w ramach jednego biletu. Ta oferta będzie bardzo atrakcyjna również dla pasażerów. I też stawiamy na to, że pasażer jadąc pociągiem czy komunikacją miejską i na odwrót w ramach jednego biletu będzie przemieszczał się. Nie chciałbym mówić, bo o tym też wspominał pan minister Andrzej Adamczyk odnośnie chociażby parametra, że kolej w pewnym sensie będzie albo może stanowić właśnie takie parametro w Krakowie czy w obrębie Krakowa. Tym bardziej, że widzimy, że powstają nowe przystanki, chociażby Kraków Grzegórzki, już niedługo ten przystanek zostanie oddany. Są zaplanowane przystanki kolejowe Kraków Kościelniki, Kraków Przylasek oraz chociażby Kraków Piastów, osiedle Piastów w Nowej Hucie. I poprzez właśnie te połączenia będziemy bardzo mogli sprawnie realizować właśnie to połączenie w obrębie Krakowa. A widzimy tak naprawdę, że również poza Krakowem jest potrzeba chociażby remontowania, czy są dworce remontowane, przystanki remontowane i pasażerowie bardzo mocno na to zwracają uwagę, że chcą jak najbardziej dostępu do kolei. I to się właśnie realizuje. I myślę, że taki bilet metropolitalny będzie takim właśnie również ułatwieniem. Dla nas ważne jest to, że od kiedy umawialiśmy się z samorządowcami od 2021 roku, praktycznie w ramach komitetu sterującego spotykaliśmy się, wypracowaliśmy pewne mechanizmy i one są praktycznie gotowe do realizacji i chciałbym je jak najszybciej wdrożyć.
Jak pan myśli, kiedy się uda ten bilet metropolitarny wdrożyć w tym roku?
Panie redaktorze, chciałbym, żeby to się zrealizowało w tym roku.
Jest nadzieja. A jeszcze zapytam pana o rozwój, bo kiedyś bardzo młodym człowiekiem byłem, pamiętam, jeździła linia do Proszowic Kazimierzy Wielkiej, potem ona została zdewastowana w latach 80., 90. poprzez nieremontowanie. W tamtym kierunku jest też szansa, że się ta kolej nasza rozwinie?
Jest pewien kłopot, no bo oczywiście tam już torów nie ma. Niemniej jednak biorąc pod uwagę Proszowice, to jesteśmy w stanie dowozić i to jest realizowane. Realizujemy linię dowozową, linię autobusową Kraków-Podłęże, gdzie właśnie pasażerowie z Proszowic mogą dojechać do Podłęża, przesiąść się na pociąg, dojechać do Krakowa, ale głównie biorąc pod uwagę ten kierunek jazdy, no to część pasażerów właśnie korzysta z tej linii do Podłęża, bo pracuje na przykład w Niepołomicach, ale również zdarzają się pasażerowie, którzy przesiadają się w Podłężu na pociąg i dojeżdżają do Krakowa Głównego bądź na inne stacje, które są jakby po drodze Kraków Zabłocie czy Kraków Prokocim czy Bieżanów. Również taka oferta transportowa jest. To jest trudny projekt, gdybyśmy mówili o połączeniu bezpośrednio do Proszowic, bo też ten teren jest bardzo zurbanizowany. I też zdajemy sobie sprawę, że tego typu projekty strategiczne, im dalej w czasie, tym trudniej je zrealizować. Natomiast też dla nas mieszkańcy powiatu proszowickiego, czyli tej części powiatu krakowskiego, są ważni. Ale mówiąc o nowych liniach kolejowych, to przygotowujemy się do podpisania umowy z PKP PLK w ramach Kolei Plus i linia właśnie kolejowa do Niepołomic, łącznica, która spowoduje bezpośrednie połączenie Kraków-Olkusz oraz również przygotowujemy się do projektowania linii kolejowej Kraków-Myślenica.
Czyli jest szansa, że w ciągu kilku lat nie będzie już trzeba tych linii zastępczych w tych kierunkach, tylko będziemy dojeżdżać bezpośrednio koleją. I to jest plus. Panie marszałku, ogłosiliście parę dni temu, więcej, bo od 9 lutego możliwość zgłaszania się ochotniczych straży pożarnych do środków. Na co te środki? Dla OSP, bo ja przypomnę, że gdyby nie OSP, to byłoby bardzo ciężko w takich momentach, jak nawet teraz, kiedy wieje.
No panie redaktorze, dokładnie pan jakby tutaj uderzył w punkt, a mianowicie no mamy sytuację, że bardzo mocno wieje i szczególnie w tych mniejszych miejscowościach, gdzie właśnie to bezpieczeństwo jest oparte na ochotniczych strażach pożarnych, warto inwestować chociażby właśnie w struktury ochotniczych straży pożarnych i tutaj nastawiamy się na wsparcie, zakup nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych, zakup nowoczesnego sprzętu, ubrań specjalnych, hełmów, butów, rękawic, kominiarek i tak dalej. Wszystko po to, żeby tak naprawdę ratownik, który jest ochotnikiem, wykonuje to społecznie, naraża swoje życie zdrowie był bardzo dobrze zabezpieczony. I na ten cel również dedykujemy środki, czyli mówiąc na wprost, ubrania specjalne, a też biorąc pod uwagę rok 2022, tragiczny rok dla strażaków ochotników, bo niestety w akcji zginęło dwóch strażaków ochotników. Bardzo stawiamy na bezpieczeństwo właśnie strażaków ochotników, szczególnie biorących bezpośredni udział w akcjach. Ale oprócz ubrań specjalnych również przewidujemy dofinansowanie do zakup pomp dużej wydajności, bo też widzimy w ostatnich latach, szczególnie w okresie wakacyjnym, dochodzi do nawalnych deszczy, podtopień i te pompy dużej wydajności, one też się bardzo dobrze sprawdzają. Chociażby taki kierunek działania w tym roku przyjęliśmy, ale również biorąc pod uwagę siedziby, czyli remizy są remontowane, będą remontowane, jest taka możliwość, żeby właśnie uzyskać takie wsparcie, ale również przez to, że w mniejszych miejscowościach często remizy są takim centrum jakby kultury, czy centrum, gdzie spotyka się społeczność, stowarzyszenia, koło gospodyń, ale też mieszkańcy. I również takie miejsca bardzo są potrzebne dla lokalnych społeczności, czyli takich małych ojczyzn.
Czyli remonty również, tak jak pan marszałek.
Remonty również, panie redaktorze.
To ważne, bo to, co pan powiedział, tak naprawdę w niektórych miejscowościach, wsiach, to jest centrum życia. Taka remiza.
Tak jak powiedziałem, że remizy często są właśnie takim centrum życia, gdzie spotykają się nie tylko strażacy, ale cała miejscowość może się integrować, mogą się spotykać i to ci młodzi i też starsi, a widzimy, że szczególnie po pandemii nasze społeczeństwo oczekuje kontaktu, oczekuje rozmów i bardzo dobrze, żeby jak najwięcej czasu spędzać na zewnątrz, właśnie rozmawiając z rówieśnikami, z kolegami, z koleżankami, a jak najmniej korzystać właśnie z telefonów, czy siedzieć w kapciach przed telewizorem. No, musimy jasno powiedzieć, że musimy naszych mieszkańców bardzo mocno wyciągać z domu i to też się dzieje.
Na szczęście. Naszym gościem był Łukasz Smułka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek województwa małopolskiego Prawo i Sprawiedliwość. A teraz Wojciech Zawada wygrał Janusza Janinę Iwańskiego. Wielkie podzielenie. Wojciech Jakubowski, zapraszam. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Wracamy po przerwie muzycznej. Wojciech Zawada realizuje, a w studiu jest już Kajetan Rajski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Redaktor naczelny kwartalnika Wyklęci. Panie redaktorze, spotykamy się w przededniu, bo za kilka dni 76. rocznica mordu na Józefie Kurasiu Ogniu. Postać, która była wykorzystywana przez byłych komunistów, może już teraz mniej, do pokazywania tego, jacy to ci podziemni byli źli, niedobrze mordowali. Jaki w rzeczywistości był Ogień Kuraś? Oprócz tego, że był patriotą i wierzył w to, że Polska powinna być wolna.
Józef Kuraś przede wszystkim był góralem i to zaważyło na jego życiu w tym sensie, że był postacią niepokorną, z charakterem, która stawiała jednoznacznie prymat niepodległości, niepodległego bytu państwa polskiego, ale jednocześnie z taką świadomością, że trzeba też działać dla dobra ludu, dla dobra środowiska chłopskiego. I to wynikało z jego przekonań politycznych, jego i jego rodziny, bo od lat 30. Józef Kuraś był związany ze Stronnictwem Ludowym, a w rocie przysięgi zgrupowania partyzanckiego Błyskawica, którym dowodził, było takie stwierdzenie, będziemy walczyć o Polskę Ludową, co stało oczywiście w kontrze wobec tego rozumienia Polski Ludowej, jak widzieli to komuniści, ale też stało w kontrze zarzucanej przez propagandę komunistyczną Ogniowi jakichś nacjonalistycznych poglądów, bo przecież propaganda komunistyczna nazywała jego oddział bandą NSZ-u. Był to człowiek, który w czasie II wojny światowej doświadczył osobistej tragedii, ponieważ okupant niemiecki zamordował jego ojca, żonę i dwuletniego syna Zbyszka. I wówczas Józef Kuraś zmienił pseudonim z Orzeł na Ogień. Był to człowiek, który poróżnił się z Armią Krajową w czasie wojny. Były to zarówno na tle takim osobistym, organizacyjnym, pewne niesnaski, ale nadal działał w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, bo był podporządkowany Ludowej Straży Bezpieczeństwa, czyli strukturom, które wyłoniły się z batalionów chłopskich, będące pod politycznym nadzorem właśnie ruchu ludowego i tam jako delegat powiatowej delegatury rządu RP na uchodźstwie w Nowym Targu dowodził oddziałem specjalnym, który wykonywał wyroki śmierci na kolaborantach. a po wojnie dowodził jednym z największych zgrupowań partyzanckich, przez które przewinęło się koło 700 partyzantów, nie licząc oczywiście osób, które współpracowały aktywnie z podziemiem, nawet w szeregach komunistycznego wojska, Wojsk Ochrony Pogranicza, Milicji Obywatelskiej, czy nawet Urzędu Bezpieczeństwa.
Ten góral, jak pan powiedział, o niepokornej duszy, czy to właśnie te wyroki śmierci na kolaborantach, które oni wykonywali, czyli ogień Kuraś razem ze swoimi podkomendnymi, nie stworzyły możliwości tworzenia wokół niego tej złej opinii, że palił, mordował, bo gdzieś to cały czas się przewija i z tymi półprawdami albo nieprawdami wręcz gdzieś historycy, tacy jak pan, musicie walczyć.
Znaczy pamiętajmy, że na Podhalu w czasie okupacji niemieckiej doszło do, i to wiadomo, będzie teraz dyskusja, czy to była znacząca, czy jednak marginalna forma kolaboracji z okupantem niemieckim, czyli Goralem Folk. W odpowiedzi na to powstało środowisko Konfederacji Tatrzańskiej, organizacji, do której należał Józef Kuraś, Orzeł, która miała za zadanie właśnie zwalczać różne formy kolaboracji z okupantem niemieckim. Pamiętajmy, że wyroki wydawane przez sądy podziemne w czasach II wojny światowej ogniowcy wykonywali także po zakończeniu wojny, więc uważali, że nawet jeśli sytuacja polityczna się zmieniła, to ludzie, którzy skalali się o kolaboracją, współpracą z okupantem niemieckim, również w okresie powojennym powinni ponieść zasłużoną karę. Natomiast co do oceny Józefa Kurasia, tak w środowiskach, w różnych środowiskach na terenie Podhala, Małopolski, w ogóle ogólnopolskie te pewne dyskusje, które toczą się wobec postaci Kurasia, tak naprawdę można sprowadzić do oceny całego podziemia powojennego. To znaczy z jednej strony nikt absolutnie z tych żołnierzy nie chce czynić świętych i nie chce ich kanonizować, a przynajmniej mało kto. Wiadomo, że w różnych środowiskach, i to nie tylko wśród żołnierzy wyklętych, ale i wśród żołnierzy Armii Krajowej, i wśród powstańców styczniowych, i wśród najróżniejszych innych zrywów niepodległościowych zdarzały się czy osoby, a częściej przypadki zachowań jakichś nieodpowiednich, ale pamiętajmy, że trzeba zawsze patrzeć na kontekst tamtych wydarzeń, na zaszczucie tych ludzi, na obławy Urzędu Bezpieczeństwa KBW, które towarzyszyły ich codzienności. Natomiast trzeba patrzeć na to, co było najistotniejsze, czyli ich postawa niepodległościowa i jednoznaczne przywiązanie do tej walki o suwerenność narodu polskiego.
Ta ocena, o której pan wspomniał, szersza, ten kontekst powojenny, czy to nie jest tak, że ta pamięć o tych ludziach została zakłamana, żeby właśnie pokazać to, że byli bandytami, a nie że walczyli o wolną Polskę, a wybielało się takich ludzi jak Rakowski, Jaruzelski, czy to nie było gdzieś tam przedstawione po to, żeby pokazać, wybielić tych, którzy mordowali za komuny, a pokazać, że właśnie ci z lasu tacy niedobrzy to byli.
Panie redaktorze, zawsze przychodzi mi w tym momencie na myśl, przychodzą mi na myśl słowa Wojciecha Jaruzelskiego w odniesieniu do pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Jaruzelski powiedział, jeśli on był bohaterem, to kim my byliśmy. No i to tak samo jest z podziemiem niepodległościowym. No, części środowisk w Polsce po prostu nie mieści się w głowie, że to byli bohaterowie. I jeśli oni są bohaterami, to tak, w takim razie ci, którzy współpracowali z komunistyczną władzą, z sowieckim okupantem, no byli po prostu zdrajcami. I często to są jakieś rodzinne takie zaszłości, to są czasem środowiskowe zaszłości, wybory takie, a nie inne polityczne. Natomiast zarówno Józef Kuraś Ogień, jak i jego podkomendni walczyli o Polskę prawdziwie niepodległą i demokratyczną, a ci, którzy ich zwalczali, wprowadzali zależne od Moskwy terror i dyktaturę, więc tutaj sytuacja jest absolutnie jednoznaczna. Ale oczywiście należy dyskutować w oparciu o fakty i przekonywać nieprzekonanych, choć czasem jest to bardzo trudne. Jedna z takich kwestii, która bardzo często pojawia się nieprawdziwie w kontekście Józefa Kurasia, to jest takie eksponowanie wątku jego 3-tygodniowej służby w Urzędzie Bezpieczeństwa jako zastępca kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Targu. Trzeba mieć świadomość tego, że w roku 1944 i 1945 podziemie akowskie, poakowskie, ale przede wszystkim to związane z ruchem ludowym, wychodziło z założenia, że komuniści nie mają się na kim oprzeć, obejmując władzę w Polsce. że przecież muszą być milicjanci czy policjanci, muszą być jakieś służby, musi być administracja i stąd pojawiły się takie rozkazy czy sugestie władz podziemia, szczególnie właśnie ruchu ludowego, żeby wchodzić do tych struktur. I naprawdę to nie tylko na Podhalu, ale w wielu stronach Polski, jeśli badamy historię podziemia niepodległościowego poszczególnych żołnierzy, to oni bardzo często po zajęciu ziem polskich przez Armię Czerwoną, dawniej to, co nazywano wyzwoleniem, obejmowali jakieś posterunki milicji obywatelskiej. Tak było i w Wielkopolsce, i tak było na Pomorzu, i tak było w Polsce Centralnej, i na Lubelszczyźnie. I mając nadzieję, że coś się ruszy w tym czasie, tak? A dzięki ich działalności, dzięki temu, że to oni będą tym ramieniem nowej władzy w terenie, te represje nie będą zbyt silne, nie będą dosięgały osób, które prezentowały postawę niepodległościową. I to zakończyło się niepowodzeniem ta akcja, ponieważ w grę wchodziło nie tylko Urząd Bezpieczeństwa, który dopiero się tworzył i raczkował, ale przede wszystkim w grę wchodziło NKWD i Smierć, które miało bardzo dobrze rozpracowane, niestety, struktury podziemia niepodległościowego i oni doskonale już po kilkunastu dniach często wiedzieli, kto jest kim. Zresztą też, jeśli badamy ten trzytygodniowy okres służby Kurasia w Urzędzie Bezpieczeństwa, to komuniści protestowali przeciwko temu. Oni wiedzieli, że to nie jest w cudzysłowie nasz, tak? Że to nie jest nasz człowiek. Że on wprawdzie w czasie wojny współpracował z partyzantką sowiecką, oddziałami komunistycznymi, bo takie były rozkazy zresztą jego politycznych zwierzchników. Natomiast wiedzieli, że to nie jest w żaden sposób komunista, to nie jest socjalista, to jest człowiek, który walczy o niepodległą Polskę i który później napisze w jednej z ulotek, że walczyliśmy w czasie okupacji niemieckiej o Orła, a teraz walczymy o koronę dla niego.
Mhm. Postać Józefa Kurasia, wcześniej orzeł, później ogień, jak pan powiedział, do dzisiaj budzi kontrowersje na Podhalu, bo tam działał. Czy to gdzieś już dochodzi do ludzi, bo wspomniał pan o tym, że należy dyskutować w oparciu o fakty. Czy dochodzi już do wiedzy społeczeństwa, patrząc właśnie na te fakty, że Kuraś wykazał się nieprawdopodobną odwagą i miał, bo wiedział pewnie, że zginie, to się domyślam, miał tą odwagę, stanął do walki, beznadziejnie pewnie.
No, walki beznadziejne, ale pamiętajmy też, że patrzymy na to z perspektywy czasu. W roku 1945-1946 jeszcze były bardzo duże nadzieje na to, że coś się ruszy w sferze geopolitycznej, że dojdzie do III wojny światowej, czyli do starcia mocarstw alianckich, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Sowieckim. Zresztą takie były intencje Józefa Kurasia, kiedy w kwietniu 1945 roku ponownie zwoływał swoich ludzi w Gorcach i ruszał w walkę z oddziałem partyzanckim Błyskawica, później zgrupowaniem partyzanckim, mówił właśnie, że dojdzie do tego konfliktu mocarstw. Więc oczywiście my z perspektywy wiemy, że do tego nie doszło, ale te nadzieje na to, to nie była tylko taka walka straceńcza. Oczywiście od pewnego momentu już żołnierzom wyklętym pod ziemią niepodległościowemu towarzyszyła ta świadomość, że Zachód się nie ujmie i że to jest tak naprawdę walka o przetrwanie, przedłużenie swojego losu o kilka dni, o kilka tygodni, kilka miesięcy. Walka właśnie taka beznadziejna. Natomiast szczególnie w tej pierwszej fazie, a w 1946 roku, kiedy latem województwo krakowskie było ocenione przez komunistyczne władze jako najbardziej reakcyjne, jako najbardziej bandyckie województwo, gdzie jest największe nasilenie oddziałów niepodległościowych. Oczywiście oni tej terminologii nie używali. Józef Kuraś de facto rządził Podhalem. Mianował sołtysów, wyznaczał jakieś zasady, które miały rządzić społecznością lokalną, rozsądzał spory i de facto był taką jedyną władzą na tamtym terenie, a struktury komunistycznego podziemia, komunistycznej partii schodziły do podziemia, schodziły do konspiracji, ponownie wracali do jakichś tam pseudonimów z czasów okupacji, no bo nie było dla nich rzeczywistości. Dopiero z jesienią 1946 roku, kiedy Urząd Bezpieczeństwa zaczął na szerszą skalę werbować tajnych współpracowników, kiedy doszło do udanych werbunków, do udanych obław, no to dopiero jesienią 1946 i zimą 1947 roku sytuacja zaczęła się zmieniać, a wskutek zdrady doszło do śmierci Józefa Kurasia i w konsekwencji to był koniec zgrupowania partyzanckiego Błyskawica. To też złożyło się z amnestią 1947 roku, która została ogłoszona, ale pamiętajmy, że poszczególni podkomendni Kurasia walczyli aż do lat 50.
Te 46-47, o którym pan wspomniał, czy ten okres na Podhalu, można by się pokusić o stwierdzenie, skoro pan mówi, że de facto Kuraś rządził, to był fragment Wolnej Polski?
Tak, to był fragment Wolnej Polski i pamiętajmy, że Kuraś też nie działał w organizacyjnej próżni. Pomimo swojego góralskiego temperamentu, on cały czas szukał góry, szukał kontaktów z jakimś dowództwem. Nie chciał być sobie sam sterem żeglarzem okrętem, ale jednak poszukiwał jakiejś zwierzchności. Nawiązał kontakt latem 1946 roku z lokalną połakowską organizacją działającą na terenie Krakowa, którą dowodził pułkownik Aleksander Delman, pseudonim Dziadek. Od tego czasu też Józef Kuraj zaczął używać stopnia majora, więc wiele wskazuje na to, że właśnie ze struktur tej APWK, Armii Polskiej w Kraju, otrzymał ten stopień, ale też kursowali między grupowaniem Błyskawica, a korpusem na zachodzie generała Andersa kursowali kurierzy, którzy przekazywali informacje, przekazywali meldunki, raporty, więc cały czas ten kontakt z górą organizacyjną trwał. Tak, to był fragment Wolnej Polski, którą nieśli żołnierze zgrupowania partyzanckiego Błyskawica. Pamiętajmy, że takich terenów w 1946 roku było stosunkowo niewiele. Możemy tutaj mówić o Lubelszczyźnie, o Białostocczyźnie, o ziemi lubawskiej, północnym Mazowszu, może też Rzeszowszczyźnie, gdzie te struktury były bardzo silne, ale Podhale zdecydowanie tutaj wybijało się. To było największe zgrupowanie partyzanckie w okresie powojennym.
Józef Kuraś nie ma grobu do dzisiaj, 76 lat po śmierci. Są jeszcze historycy, którzy wierzą w to, że uda się odnaleźć doczesne szczątki Józefa Kurasia?
Tak. Instytut Pamięci Narodowej przecież już od 11 lat na bardzo szeroką skalę prowadzi poszukiwania ofiar terroru komunistycznego i z sukcesami, bo przecież odnaleziono szczątki takich postaci jak major Zygmunt Szędzielarz-Łupaszka, major Hieronim Dekutowski, Zapora, Danuta Siedzikówna, Inka. I myślę, że przyjdzie czas, kiedy szczątki Józefa Kurasia również zostaną odnalezione. Choć pomimo wysiłków oddziału krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej, nadal jeszcze ten moment nie nastąpił.
Mhm. Ta pamięć o nim dzisiaj, o Józefie Kurasiu, o jego oddziale, o jego działalności na Podhalu wygląda nieco inaczej niż powiedzmy 20-30 lat temu, kiedy pewne środowiska zaczęły się dopominać o pamięć. Głównie wtedy związane z tego, co pamiętam, z Mariuszem Kamińskim. Zmieniło się to, czy nadal ten podział Kuraś to jednak był zły człowiek, albo tak jak tutaj mówią historycy, w tym pan, człowiek, który walczył o niepodległą Polskę.
Zdecydowanie się zmieniło w tym sensie, że mamy dostęp do publikacji, mamy dostęp do artykułów naukowych, popularno-naukowych, które przybliżają prawdziwą historię Józefa Kurasia. Pamiętajmy, że okres PRL-u to był czas, kiedy trwała wielka ofensywa komunistycznej propagandy, mającej na celu zohydzić Józefa Kurasia. Powstał film fabularny, powstały publikacje czy Stanisława Wałacha, czy Machejka, które miały przedstawiać ognia w jak najgorszym świetle. Funkcjonował de facto sfabrykowany pamiętnik czy dziennik Józefa Kurasia. Oryginał został do teraz nieodnaleziony. Są tylko odpisy sporządzone przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Natomiast to, co uczynili komunistyczni propagandyści, to było w 100% sfabrykowanie tych dzienników, gdzie oczywiście Kuraś wychodził jako zezwierzęcony bandyta, i który nie waha się przed niczym i który gwałci, morduje, zabija. Natomiast lata 90., 2000 przyniosły pewną zmianę, choć nie jest tak, że i pewnie nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą uznawać Józefa Kurasia za bohatera. Na pewno wielkim wydarzeniem, ważnym wydarzeniem był 2006 rok, kiedy prezydent Lech Kaczyński wraz z biskupem Albinem Małysiakiem odsłonili pomnik żołnierzy Józefa Kurasia Ognia w Zakopanem, który do dzisiaj istnieje, do dzisiaj możemy go podziwiać i do dzisiaj jest miejscem pamięci o walce Ognia oraz jego podkomendnych, o niepodległą Polskę. Zarówno w czasach okupacji niemieckiej, to była wielka danina krwi, którą Podhale złożyło, to niepodległościowe Podhale, walcząc o niepodległość, jak i w okresie powojennym. Wsparcie ze strony ludności cywilnej dla Ognia było olbrzymie. Wywiad cywilny, zaopatrzenie oddziałów. Przecież podziemie nie miałoby prawa funkcjonować bez wsparcia ludności cywilnej. Po prostu by nie mogło istnieć. Ktoś musiał im dostarczać żywność, ktoś musiał im pomagać, mówić, gdzie są oddziały KBW, WOP, UBMO. Ktoś musiał cerować im mundury, ktoś musiał ich przez zimę przezimować, musiał użyczyć im noclegu. Jeśli wsparcie ze strony ludności cywilnej malało, to jednocześnie podziemie miało zdecydowanie trudniej w funkcjonowaniu. Dotyczy to zarówno Podhala, jak i innych stron Polski.
Wspomniany przez pana Stanisław Wałach, który umarł przez nikogo niepokojony w latach 90. komunista, zdrajca, który napisał historię i ktoś się do dzisiaj jeszcze na tym opiera, no bo możemy zakładać, nawet nie czytając, że to jest wszystko nieprawda. To jest w ogóle możliwe w dzisiejszych czasach, żeby ktoś się na tym jeszcze opierał?
Tak, no wystarczy spojrzeć na media, no szczególnie tutaj myślę o jakichś portalach internetowych, czy jakieś dyskusje, które pojawiają się w mediach społecznościowych osób o poglądach, nazwijmy to eufemistycznie, postkomunistycznych, które, gdzie widać, że ta propaganda istnieje, ta propaganda jest żywa, czy raczej reminiscencje tej propagandy, że tak naprawdę Kuraś dla tych osób jest ucieleśnieniem jakiegoś zła najgorszego. Tak naprawdę możemy powiedzieć o kilku żołnierzach powojennego podziemia niepodległościowego, którzy cieszą się aż tak wielką nienawiścią ze strony środowisk liberalnych i lewicowych. Myślę tutaj o kapitanie Romualdzie Rajsie w pseudonim Bury, dowódcy 3. Wileńskiej Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. To jest oczywiście major Józef Kuraś-Ogień, dowódca zgrupowania partyzanckiego Błyskawica, i to jest major Zygmunt Szędzielarz-Łupaszka, dowódca 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Ale pamiętajmy, że te środowiska, które często i w 2010 czy 2011 roku optowały za wprowadzaniem Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Myślę tutaj na przykład o posłach Platformy Obywatelskiej, którzy głosowali za ustanowieniem Narodowego Dnia Pamięci. Myślę tutaj o tych posłach Platformy i innych środowisk politycznych, którzy głosowali za uchwałą w 55. rocznicę śmierci majora Łupaszki w 2006 roku. Po kilkunastu latach nie mają problemu z tym, żeby pamięć o żołnierzach wyklętych, o polskich bohaterach opluwać.
To skąd się to bierze? Bo ta ocena, o której pan mówił, bo ja rozumiem, że byliśmy na początku lat 90., zaczynało się to wszystko szukanie tej prawdy, odnoszenie się do tych kłamstw, tej propagandy, o której pan też wspominał. I wtedy jakby na tym początku była większa chęć, a dzisiaj, kiedy możemy bazować o tym, co pan powiedział, na dużo większych danych, historycznych publikacjach, to się zmienia, bo to jest niezrozumiałe troszeczkę.
To jest niezrozumiałe, ale wie pan, to też tutaj weszlibyśmy na taką już bezpośrednią kwestię polityczną. No i Platforma Obywatelska w 2006 roku jeszcze odwoływała się do takiego etosu solidarnościowego, do walki z postkomunizmem. I dlatego ten temat podziemia niepodległościowego był dla nich w jakiś sposób wygodny. Natomiast przez te kilkanaście lat wraz z osłabieniem SLD, Platforma zaczęła wchodzić w buty SLD po to, żeby przejąć ten elektorat. To jest między innymi kwestia tego, że Platforma Obywatelska czy w ostatnich tygodniach, miesiącach Donald Tusk mówią wprost o przywróceniu przywilejów emerytalnych dawnym funkcjonariuszom Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Więc z tego powodu oni jednoznacznie krytykują teraz podziemie niepodległościowe. Pamiętajmy jeszcze o jednej kwestii. W 2010 czy 2011 roku nikt nie spodziewał się tego, co stanie się w ciągu kilku kolejnych lat, czyli o tym przebudzeniu patriotycznym wśród młodego pokolenia Polaków i że to patriotyczne przebudzenie właśnie będzie opierało się o historię żołnierzy wyklętych. Obecnie już z tym przebudzeniem patriotycznym wśród młodego pokolenia Polaków nie mamy do czynienia. Ci młodzi wówczas ludzie są już nieco starsi. Wchodzi nowe pokolenie, dla którego temat żołnierzy wyklętych nie jest już tematem wyklętym. Jest już częścią programu nauczania. Co z jednej strony oczywiście dobrze, bo walczyliśmy o to, żeby temat wyklętych był w podręcznikach szkolnych, ale z drugiej strony jest już pewną sztampą, już jest pewną nudą szkolną, prawda? Już nie pociąga to tak jak na przykład 10 lat temu, kiedy przecież Marsze Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca cieszyły się, naprawdę to były tysiące uczestników, wielką popularnością się cieszyły. Mhm.
Józef Kuraś, patrząc po tych 76 latach, tak na koniec, bo to człowiek, który chyba wygrał swoje życie, nie mnie oceniać, ale tak, wygrał swoje życie. Ta pamięć o nim, kiedy nas już nie będzie, mojego pana pokolenia, przetrwa.
Przetrwa, bo zawsze będą osoby, które, dla których niepodległość państwa polskiego, suwerenność narodu polskiego będą najistotniejsze i pamięć o ogniu wciąż się będzie tliła.
O tym, że się będzie tliła, zaśpiewa za chwilę Andrzej Kołakowski w epitafium dla Majera Ognia. Naszym gościem był Kajetan Rajski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Redaktor naczelny kwartalnika Wyklęci, a to była audycja Tu Małopolska. Wojciech Zawada realizował, za co mu dziękuję. Andrzej Kołakowski, epitafium dla Majera Ognia. Zapraszam.